Ludzie i pieniądze.
W przyszłym roku popłynie prąd z największej polskiej morskiej farmy wiatrowej, a przy okazji powstaje nowa elektrownia parowa w Gdańsku. Jak rośnie nasze bezpieczeństwo energetyczne i jakie z tego dla nas, Pomorzan, wartości dodane? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Także o tym, że wbrew wszystkiemu port Gdynia przeładował o 200 tysięcy ton zbóż więcej niż w poprzednim roku. No i co? Okazuje się, że jednak trwają przeładunki zboża w porcie Gdynia, a nie, że się tam nic nie dzieje. Skąd takie nieścisłości? O co w tym wszystkim chodzi? Porozmawiamy również za chwilę. Gdańsk walczy o Biuro Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dlaczego warto walczyć o to i czy mamy kompetencje, by biuro tu było? No i nowe morskie połączenie z Gdańska na Bliski Wschód. Jakie z tego korzyści? O tym już za moment. Iwona Wysocka, dzień dobry, w studio goście. Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu Trójmiasto.pl. Maciej Krzesiński, ekspert z branży morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy, choć to środa morska, no to tak przy okazji, bo o energetyce, ale na morzu także. Na Morzu Bałtyckim rozpoczął się kluczowy etap realizacji jednej z największych inwestycji energetycznych w naszym kraju, projekt Baltica 2, realizowany przez PGE i Ørsted, największa morska farma wiatrowa budowana w polskiej części Morza Bałtyckiego. Instalacja o mocy 1,5 gigawata dostarczy energię dla około 2,5 miliona gospodarstw domowych, a pierwszy prąd ma popłynąć z tej farmy już w przyszłym roku, a przy okazji w Gdańsku powstaje nowa elektrownia gazowo-parowa, zacznie działać za 3 lata. Ma być bardzo nowoczesna, a do chłodzenia zostanie użyta woda z oczyszczonych ścieków oczyszczalni Wschód. To ważne, to taki nasz obieg zamknięty. No i na początek chciałam zapytać Państwa, jak rośnie nasze bezpieczeństwo energetyczne i z tych wszystkich energetycznych związanych z energetyką, czy to na morzu, czy to też w Gdańsku na lądzie inwestycji, jakie dla nas Pomorzan wartości dodane? Dla Pomorzan, dla gospodarki morskiej także. Wioleta Kakowska-Mering.
To dla gospodarki morskiej plusem jest to, że będzie energia. Każda gospodarka, każdy przemysł potrzebuje tej energii, a żeby się rozwijały takie przedsiębiorstwa jak stocznie, operatorzy portowi, cała branża różnych maszyn wokół tego, no to potrzebna jest energia. Zawsze się mówiło, że my jesteśmy tutaj pustynią tu na północy. Odpukać już nie będziemy. Bo i te projekty wiatrowe, i gazowa parowa, ta, która już za moment powstanie, i ten projekt elektrowni jądrowej, który też już nabiera kształtów, bo już właściwie lada moment zostanie wylany beton i będzie się działo. To są te projekty, które pozwolą się rozwijać. I czy to jest zielona energia, czy to jest tradycyjna energia, każda nam będzie potrzebna dla rozwoju przemysłu, ale nie tylko. Bo kiedyś, jak mówiliśmy o tym, że prąd nam jest potrzebny, to raczej to się kojarzyło z tym, że będziemy potrzebowali, żeby, nie wiem, klimatyzatory funkcjonowały. No a teraz, przepraszam, przypominam, że mówimy o sztucznej inteligencji.
Która jest bardzo energożerna.
Która pożera ogromne ilości energii. No to jeżeli chcielibyśmy mieć także w tym jakiś swój udział, a też są takie projekty, no to tym bardziej będziemy potrzebowali energii. I tutaj ostatnio byłam na takim spotkaniu, gdzie rozmawiano na temat różnych kwestii i rozwoju bezpieczeństwa i sytuacji geopolitycznej. To były rozmowy na szczycie przygotowane przez pracodawców Pomorza i tam jeden z prelegentów zwrócił uwagę na to, że być może warto by było skończyć z mówieniem o zielonej energii, bo są ludzie, których to drażni, a niepotrzebnie, tylko powinniśmy mówić o elektryfikacji. Ja się z tym zgadzam, bo to jest taki termin, który może nie będzie generował jakiejś złej energii, nomen omen, przy tym temacie projektów energetycznych w ogóle.
Maciej Krzesiński.
No na energię i dostawę energii i w ogóle budowę systemu energetycznego na północy, to można popatrzeć z kilku punktów widzenia. Rzeczywiście my do tej pory, jak to bardzo ładnie pani redaktor powiedziała, byliśmy trochę pustynią energetyczną, znaczy że na północy relatywnie zakładów energetycznych mieliśmy niewiele. Jakby ten zasób mocowy tutaj był słaby. Ja jeszcze też dodam do tego, że my też mieliśmy chyba najsłabiej w rozwinięte linie elektroenergetyczne, co też nie jest bez znaczenia dla rozwoju przemysłu przede wszystkim.
I przestarzałe te, które były.
I przestarzałe te, które były, więc to jest też jeszcze ogromne wyzwanie tutaj u nas na Pomorzu do zagospodarowania. Natomiast rzeczywiście dobrze, że się te elektrownie budują. Dobrze, że są plany na pewnego rodzaju też miks energetyczny. Też to, co tutaj pani redaktor zauważyła, że jakby z jednej strony my mówimy cały czas o tym green energy, ale tak naprawdę potrzebujemy pewnego miksu, dlatego że też wyzwania geopolityczne, przed którymi dzisiaj stoimy, wskazują na to, że musimy mieć różne źródła dostaw tych energii i one muszą być pewne. To jest bardzo ważne. Mało tego, oprócz tych linii energetycznych i tych różnego rodzaju projektów, które się dzieją w energetyce, my też musimy pamiętać o tym, żeby mieć zasoby zapasowe, czyli żeby też w razie
jak tak zwanej godziny WU,
jak się coś zepsuje, żeby mieć po prostu zapas tej energii odpowiedni, żeby potem te zakłady przemysłowe, czy też różnego rodzaju odbiorców energii, chociażby właśnie tych, którzy dostarczają tak zaawansowane rzeczy jak sztuczna inteligencja, po prostu zasilać tak stabilnie, bo to jest ważne dzisiaj w energetyce. Nie tylko moc, ale też stabilność dostaw. Jakby patrząc na ten punkt widzenia, bardzo dobrze, że się rozwijają te farmy wiatrowe, bardzo dobrze, że budujemy elektrownię jądrową, bardzo dobrze, że są takie projekty, jak w tej chwili Energa będzie to realizować w postaci tej elektrowni gazowo-parowej. Szkoda tylko, że tak późno.
Ale cieszmy się, że to
lepiej późno niż
tak,
wcale.
Ruszyło
tak, i
miejmy nadzieję, że dojdziemy do szczęśliwego końca i będziemy korzystać z tych inwestycji. Local content. Ostatnio bardzo...
trudny temat.
Trudny temat, modny też temat. Często o tym mówimy. Ciężko było przy wprowadzaniu local contentu do offshore'u, tutaj do inwestycji polskich offshore'owych. To jak to teraz wygląda i też jak te wszystkie inwestycje i też po informacji, przepraszam, o tym, jak ten local content ma w Polsce wyglądać, bo już poznaliśmy definicję i zalecenia wprowadzania local contentu. Na ile tutaj sytuacja się poprawia, jak korzystają z niej pomorscy przedsiębiorcy? No generalnie mówimy o polskich, ale jesteśmy tu, na Pomorzu, więc nam zależy, żeby jak najlepiej działo się pomorskim przedsiębiorcom.
No nie wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, to nawet w tych komunikatach, na tym spotkaniu, które było a propos uruchomienia, tam montażu tych monopali, to widać było, że tam padają same zagraniczne nazwy firm, które przy tym projekcie zarabiają. Tutaj całkiem niedawno organizacje przedsiębiorców z Pomorza, chyba z 6-7 organizacji, przygotowało taki apel, chyba po raz kolejny, o tym właśnie, żeby się nie skończyło tylko i wyłącznie na jakimś sloganie kolejnym local content, tylko żeby faktycznie to trafiło i miało jakieś ramy i żeby to w końcu przekuć faktycznie w te wyniki. I szczerze mówiąc, po spotkaniu, które się odbyło z kolei w Gdańskim Klubie Biznesu, w którym byli i ministrowie, i przedsiębiorcy, no ja nie czuję tego optymizmu, że będzie lepiej, nawet jak powstanie ten dokument, ponieważ tam padło coś takiego, że wykonawca został wybrany, chociaż negocjacje cały czas trwają, w warunkach niezachowania konkurencyjności, więc w tej sytuacji Komisja Europejska, która nam przyklepała ten projekt, uznała, że w takim razie w tym wariancie, czyli konkurencyjności, musimy wybierać podwykonawców wykonawców. No i teraz pytanie właśnie, czy znowu się nie okaże, że ci unijni wykonawcy są bardziej konkurencyjni niż ci lokalni, a no umówmy się, no tutaj czasem trzeba rywalizować z bardzo dużymi podmiotami. Więc pytanie, czy kolejna duża inwestycja energetyczna znowuż nie przypadnie firmom unijnym, a nie tutaj naszym pomorskim lokalnym. Oczywiście mamy też dużych graczy, zwłaszcza na rynku budowlanym, czy Doraco, czy NDI, które korzystają tam czasem z tych projektów. Mamy całą masę i to widać po tych różnych spotkaniach, na których zbierają się przedsiębiorcy z Pomorza, firm gotowych uczestniczyć w tych projektach. Zresztą jak spotykam, czasem bywam na tych spotkania, gdzie są ci ministrowie, urzędnicy, jak oni tak ciągle przypominają, no tak, ale czy Pomorze jest gotowe? Tak, Pomorze jest gotowe przynajmniej od 20 lat do tych projektów. Przedsiębiorcy są gotowi do uczestniczenia w tych projektach. Bardziej gotowi być już nie mogą.
No tak, i apelowali o to, żeby brać ich pod uwagę. I też powiem, od tych wielu lat.
Tutaj proponuję się zapoznać. To i media przekazały tą informację dokładnie, jak wyglądał ten apel i z czego się składał, bo to nie były puste słowa. Przedsiębiorcy naprawdę przygotowali projekt konkretnych rozwiązań i punktów. Tutaj nie mam czasu, żeby ich wymieniać, ale naprawdę to były konkretne propozycje bardzo konkretnych rozwiązań, zgodnych z prawem unijnym, które można by było faktycznie wdrożyć w takim dokumencie o local contentie, a nie tylko hasło.
No, ja niestety nie jestem optymistą. I mówię o tym już od wielu lat, jeszcze też będąc w różnych gremiach portowych i tutaj krajowych i międzynarodowych, zawsze podkreślałem to, że o ile Pomorze bardzo by chciało i miało świetne pomysły i miało konkretne rozwiązania, to niestety za tym nie szły decyzje, co spowodowało, że dzisiaj tak naprawdę monopale, o których mówimy, czyli wielka inwestycja z udziałem ministrów, niestety, ale te monopale są dostarczane z Borholmu, a nie z polskiego portu. I to jest jakby najlepsze chyba podsumowanie tego, jak wygląda wykonanie local contentu w warunkach tutaj polskich, pomorskich, dlatego że można było wcześniej dużo dofinansować i zbudować część przynajmniej portu zewnętrznego w Gdyni, bo były na to i środki, były na to i konkretne pomysły, i konkretne rozwiązania. Gdyby to było przyspieszone, to mielibyśmy już dawno wybudowane w 25 roku część portu zewnętrznego, dedykowaną do obsługi tak naprawdę właśnie offshore'u. Równolegle zaczęły się projekty i Gdańsk zaczął budować też terminal. Gdyby pewnie było to zrobione szybciej, to pewnie i decyzje by zapadały, to pewnie by dzisiaj było to robione z Gdańska. No a tak jest po prostu robione z Borholmu, bo tutaj Świnoujście, co jest oczywiste, jest po prostu dla tego projektu akurat za daleko. Jest to po prostu nieefektywne dostarczanie akurat stamtąd tych monopali. Borholm jest po prostu bliżej, tak, najzwyczajniej w świecie, a poza tym miał wolne moce produkcyjne, więc to zostało zagospodarowane. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę. Niestety jest tak, że głównymi dostawcami technologii, tymi podstawowymi, są firmy jednak duże, zagraniczne, a one już mają w pewien sposób poukładane do swoich projektów, które realizują, pewne łańcuchy dostaw. I ciężko jest teraz te łańcuchy zmienić, rozerwać, dlatego że oni po prostu korzystają z rozwiązań, które są sprawdzone, efektywne ekonomicznie, bo
i
to jest bardzo ważne.
Dla nich
i są
już
po prostu szybkie dla nich, tak? Więc ciężko jest się tutaj naszym przedsiębiorcom wbić tak naprawdę w ten łańcuch, czy stać się tym dodatkowym ogniwem, czy kolejnym ogniwem, dlatego że po prostu no my musimy jakby walczyć z tymi sprawdzonymi przedsiębiorstwami często. Co nie oznacza, że jesteśmy gorsi, wręcz przeciwnie, może nawet czasami jesteśmy lepsi, ale sprawdzenie takiej firmy, wpuszczenie jej w ten łańcuch dostaw, to nie jest taka prosta i szybka sprawa, aczkolwiek oczywiście mieliśmy na to ileś lat. No tyle tylko, że brakowało trochę tych rozwiązań. No w tej chwili ministerstwo wypuściło te zalecenia, o których zresztą u pani redaktor tutaj w audycji już raz rozmawialiśmy, no ale dalej są to tylko zalecenia, to nie są konkretne rozwiązania prawne.
A tu jeszcze dodam do tego, co pan powiedział, a te monopale będzie montował dźwig Sfanen zamiast jackupa, który mógłby powstać w polskiej gdyńskiej stoczni.
Mógł powstać, bo takie kompetencje również mamy.
I budowaliśmy
takie statki dla innych. No dzisiaj efekt jest taki, że robią to firmy zagraniczne, gdzie nasi armatorzy też oczywiście próbowali i chodzili często za tym, żeby po prostu tego typu statki, tak, do obsługi, do budowy farm wiatrowych budować. Wtedy pamiętam te wszystkie dyskusje, gdzie się różni ludzie wypowiadali, że a po co statek budować na kilka projektów w Polsce? No takich statków się oczywiście nie buduje na kilka projektów w Polsce, tylko one potem pracowały gdzie indziej, ale to już jest jakby to, co wiedzą armatorzy, którzy potem te statki po prostu posiadają, wykorzystują.
Tak, a też tak jak pan w tej kwestii local content, nie jestem optymistką, jeżeli chodzi o ten local content, a szkoda, bo skoro możemy, nie wiem, proponuje nam się śledzenie śladu węglowego, to może warto by było śledzić ślad local content.
To jest dobry pomysł,
prawda?
Całkiem.
Bo to by miało sens. I na tym spotkaniu, o którym wspomniałam, ministrów, właściwie wiceministrów i władz polskiej PEJU, czyli tej spółki, która buduje
polskich elektrowni
jądrowych, też padło coś takiego, że właściwie, no cóż, przy tym projekcie możemy nie grać tych pierwszych skrzypiec, ale przecież się nauczymy, zdobędziemy kompetencje, może przy kolejnym. No jakim?
No ale jakim
się
kolejnej?
Właśnie.
Ile tych elektrowni jądrowych w Polsce powstanie?
Chodziło o to, że gdzieś za granicą byśmy budowali.
Tak, po minach tych wszystkich przedsiębiorców tam zebranych widziałam, że nie byli kontenci.
Wioleta Kakowska, Mering, Maciej Krzesiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl, Maciej Krzesiński, ekspert z branży morskiej. No i teraz temat morski. Port Gdynia przeładował o 200 tysięcy ton zbóż więcej. Przeładunki zbóż wzrosły w pierwszych 4 miesiącach tego roku o 13% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Odbywało się to w 3 terminalach. Przy okazji tej informacji pewnie część społeczeństwa polskiego dowiedziała się, że oprócz tego terminala, który nie jest wykorzystywany, 4, są jeszcze 3 inne, gdzie się te przeładunki odbywają. Lepiej późno niż wcale. Trwa oczekiwanie na to, kiedy będzie można wykorzystać 4 terminal zbożowy, który jest w trakcie zmiany operatora, a aby zaczął działać, potrzebna jest jeszcze decyzja Komisji Europejskiej, która dotyczy jednej z firm, która weszła w skład konsorcjum, które będzie zarządzało tym terminalem. O co chodziło dzisiaj mniej więcej tłumaczył Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia, tłumaczył tutaj na antenie naszego radia. My wracamy do tematu od strony dziennikarskiej. No to już jest taki taki serial i nie komedia wcale, który trwa już od paru lat, który śledzi Wioletta Kakowska-Mering. Zamieszanie było ogromne, bo się ostatnio okazało, że miał być wniosek do Komisji Europejskiej, którego nie złożono, ale tutaj jest przekłamanie pewnego rodzaju. Tak. I o co chodzi w tym wszystkim? Wytłumaczmy tak bardzo prosto.
Szczerze mówiąc, jak za każdym razem, jak się zabieram do kolejnego tekstu na ten temat, to się zastanawiam, jak to ludziom wytłumaczyć, żeby chcieli to w ogóle przeczytać, bo to jest faktycznie serial i to jeszcze taki brazylijski, wielowątkowy.
To prawda.
I pytania oczywiście, żeby ludzie się chcieli skupić i to wszystko przeczytać. Czasami nawet sobie pozwalam w tych materiałach takie punkty robić, żeby już nie wyjaśniać, tylko tak w punktach to zebrać. Tak, tutaj nastąpiło przekłamanie. Znaczy oczywiście, jeżeli dziennikarz zadaje pytanie prost, a utrzymuje wprost odpowiedź i nie dopytuje, to potem tak się to kończy. Wniosek nie wpłynął, bo teraz trwa procedura przygotowawcza, żeby go złożyć, która tak naprawdę to samo złożenie wniosku to jest im chyba 25 dni ma Komisja Europejska. I to jest jakby taka formalność. Mm-hmm. Ta najtrudniejsza i bezterminowa, bo to się może toczyć długo i to jest coś, co jest ważne, trwa właśnie, to jest taka procedura przed złożeniem tego wniosku i ona trwa. Także dla tych wszystkich, którzy myślą, że nic się nie dzieje a propos terminalu zbożowego w Gdyni, nie. Trwa procedura. To, że ona trwa, chociaż mamy 2026, a mogła trwać w innym zupełnie czasie, to jest... Tak, to jest kwestia tego. Znaczy, ta historia, o tak powiem, ta historia to jest klasyczny przykład na to, czym tak naprawdę się powinni zajmować politycy, a czym się powinien zajmować biznes, nawet Skarbu Państwa.
Nie wtrącać się w decyzje biznesowe.
Państwo powinno wymyślić takie ramy, w których ten biznes, także gospodarka morska, także spółki Skarbu Państwa powinny się obracać w myśl prawa i się wyłączyć.
I mówimy tutaj o wszystkich opcjach politycznych.
I mówimy o wszystkich opcjach politycznych, bo tak naprawdę to, że ten terminal w tej chwili nie przeładowuje, a mógłby i nie od 2024 roku, jak mówi minister Gróbarczyk, był minister Gróbarczyk w przestrzeni gdzieś tam w mediach, tylko od czerwca 2025
to różnica duża.
Faktycznie nie przeładowuje. To jest konsekwencja włączenia się polityków w 2023 roku do historii tego przetargu. I zarząd poprzedni wybrał ofertę, wybrał operatora, włączyli się w to politycy. I tu przypominam wszystkich opcji, bo zaczęło się od pana Kołodziejczaka z Koalicja, potem skończyło na panu Kowalskim.
Nie, nawet dalej, na pani minister, która już tak zastąpiła.
Kazała ten przetarg, powiedziała to otwarcie publicznie na komisji sejmowej, że ten przetarg należy... tutaj użyła takiego słowa, jego nie użyję. Że muszą wygrać firmy polskie. Zmieniła nam się opcja w państwie, zmienił się zarząd portu, po czym był kolejny przetarg i wybrano dokładnie tego samego oferenta.
Bo miała najlepszą ofertę.
Bo takie były ramy prawne.
Oferent i
ten
i
oferent
tyle.
W ramach prawa unijnego zgłosił najlepszą ofertę na tamte warunki. dalej mówię, w tych ramach prawnych zarząd portu mógł wybrać ofertę, jakimi dysponował, tak, żeby nie...
Więc wybrał najlepszą, jak to wynikało z mocy prawa.
Nikt po drodze, nawet polska spółka cukrowa nie przygotowała lepszej oferty. No i niestety znowuż się włączyli politycy i dalej się włączają.
No i mamy sytuację taką, jaką mamy. Nie możemy powiedzieć, że Port Gdynia na tym coś stracił, bo przeładunek trwa w innych terminalach, a ten jeden nie zarobił, bo jest to infrastruktura nieużytkowana.
Nie do końca jest tak, że nie stracił, na pewno nie zarobił, no bo żeby trochę też uporządkować, żeby słuchacze wiedzieli. Mm-hmm. To nie jest tak, że to jest jedyny terminal, w którym przeładowuje się w Gdyni zboże. Gdynia była od wielu lat i jest dalej największym portem zbożowym na Bałtyku, więc jej znaczenie, jeżeli chodzi o przeładunki zboża, jest dosyć duże. Zboże też jest ładunkiem bardzo kapryśnym, dlatego że przeładunki zboża zależą od bardzo wielu czynników rynkowych, na które porty, terminale nie mają żadnego wpływu. Tak naprawdę po prostu tyle, ile jest zboża do przeładowania, tyle terminale mogą zrobić, lub ewentualnie nie, jeżeli jest go zbyt dużo, ale raczej w Gdyni nigdy nie było to problemem. Natomiast rzeczywiście w Gdyni są cztery terminale w zasadzie, możemy powiedzieć, które to przeładowują, bo mamy wcale ten, który stoi, tak naprawdę jest w tej chwili nieużytkowany, to był, powiedzmy sobie szczerze, najmniejszy z tych terminali, więc tak naprawdę tutaj jakby trzeba jasno powiedzieć, że nie jest to jakiś główny gracz na rynku i nawet gdyby tam wszedł polski inwestor, też nie byłby głównym graczem na tym rynku zbożowym w Gdyni. Natomiast, co jest istotne, ten terminal został już, jeżeli chodzi o Nabrzeże, mocno zmodernizowany, mocno dofinansowano infrastrukturę i teraz infrastruktura, która nie pracuje, co jest problemem dla portu? To, że ona nie pracuje, więc niszczeje, tak naprawdę, bo jeżeli jest nieużytkowana, no to ona po prostu niszczeje. Infrastrukturę portową, czy suprastrukturę też trzeba serwisować, doglądać i tak dalej. To w tej chwili z tym jest pewnie pewna trudność. Mało tego, oczywiście, jeżeli mielibyśmy to nabrzeże uruchomione do przeładunku zboża, to możemy też to zboże pewnie bardziej efektywnie wykorzystywać. Znaczy, potencjalni klienci portu jako całości mają do wyboru więcej miejsc, gdzie mogą wysłać równolegle statki, więc można to bardziej efektywnie rozkładać z pewnością. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, nie jest to terminal dominujący w Gdyni i tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeładunki zboża, nie jest to jakby coś, co tutaj Gdyni bardzo przeszkadza.
I co ważne, bo ten wątek się też pojawia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w części mediów, tam są też operatorzy polscy. Więc nie ma wątku pod tytułem, że polscy rolnicy zostaną gdzieś tam źle potraktowani, bo nie ma tam polskiego pierwiastka. Nie, firma Speed jest firmą z Polską.
OTE Port Gdynia,
tam
firma.
Szukają teraz jakiegoś inwestora chyba czeskiego.
Ale generalnie jest to polska firma od wielu lat.
Więc akurat jeżeli o sprawę przeładunków, bezpieczeństwa polskiego zboża, w ogóle nie ma takiego wątku, tak? Jest, niestety źle się stało, że jest infrastruktura nowa, która nie pracuje.
A decyzję musi wydać Komisja Europejska. Dlaczego? Bo dotyczy to jednej z firm w sprawie koncentracji kapitału.
Jest to
firma globalna.
Tak. Jest to firma globalna, która jest po prostu jednym z udziałowców konsorcjum, które wygrało przetarg, stąd jakby jest konieczność złożenia odpowiedniego dokumentu i uzyskania zgody.
I co ważne, gdyby w 2023 roku nie wtrącili się politycy wszystkich opcji,
to sprawa pewnie byłaby
już
załatwiona.
To sprawa by była krócej trwała. Być może by się wtedy pokryła z tą umową czasową z operatorem, który był tam czasowo. Tak. To była spółka Mądry, która tam operowała. W tym czasie by przeprowadzono procedurę przed Komisją Europejską i by się to zazębiło. Jedni by wyszli, drudzy by weszli i operowali. No ale niestety...
Taki był plan.
Niestety włączyli się w to politycy. Tak jak przypominamy jeszcze, wszystkich opcji.
Tak, bo tu jeszcze jest jeden ważny wątek. Mianowicie nabrzeże zostało wyremontowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia i tutaj poszła potężna inwestycja. Natomiast pamiętajmy, że nowy inwestor, jednym z warunków, który ma w przetargu, ma też modernizację tej suprastruktury terminalu, tak? Czyli urządzeń, które tam są przeładunkowych i tak dalej. To jest też jakby duże zadanie, dlatego że potencjał tego terminalu się potencjał tego terminalu przeładunkowy się po prostu zwiększy po tej modernizacji, więc stąd też jest potrzeba pozyskania tego inwestora. Raz, żeby ten terminal zaczął po prostu funkcjonować, dwa, żeby go zmodernizować.
Możemy tylko apelować o ciszę wokół tej inwestycji, a wtedy miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży i operator będzie mógł przystąpić do pracy.
Apelować do polityków, żeby zajęli się ramami prawa, które pomogą biznesowi, gospodarce, także spółkom Skarbu Państwa funkcjonować, ale nie sterować ręcznie.
A tutaj efekt jest taki, że trochę mówiąc staropolskim przysłowiem, zamienił stryjek siekierkę na kijek, czyli tak, pomogli politycy, że efekt jest taki, że w tej chwili tam przeładunków nie ma w ogóle.
Ale nie w porcie, ale nie dotyczy to całego portu.
Nie, nie,
tu jeszcze raz wyjaśniamy.
Jednego z terminali najmniejszego.
Z czterech terminali. Dokładnie. Zmieniamy temat, ale przy gospodarce morskiej zostajemy. Armator MSC uruchomił nowe połączenie kontenerowe z portów europejskich na Bliski Wschód. Na tej nowej trasie jest też port Gdańsk. To połączenie multimodalne, czyli statkiem do portów Morza Czerwonego, potem lądem w rejon Zatoki Perskiej. O tym informuje Trójmiasto.pl. Nowe morskie połączenie z Gdańska na Bliski Wschód. Jakie z tego korzyści? Co to dla nas oznacza? Na ile to jest szybsze, bezpieczniejsze? Czy możemy mówić, że ropa do nas bezpiecznie będzie docierała z tamtych kierunków też?
Tu akurat o kontenery chodzi. Tak czy inaczej, każde nowe połączenie i każda nowa trasa, a ta jest atrakcyjna, bo jakby pomaga w tych problemach, żeby dostać z towarem, z kontenerem do rejonu Zatoki Perskiej, co jest istotne przy tych problemach geopolitycznych, jest dobrym sygnałem. A przede wszystkim dobrym sygnałem jest to, że zawsze przy tych nowych inicjatywach dużych armatorów pojawia się Gdańsk albo Gdynia. I z tego się należy cieszyć. Znaczy, jesteśmy ważnym tutaj punktem na tej mapie. I to jest plus. I w momencie, to kolejna sprawa to jest ten sygnał, jak odchodził duże kontenerowce z Baltic Hubu Maerska, to wszyscy wieści, że to już koniec,
koniec,
prawda?
Tak. Tak.
Ale jak widać, MSC zagospodarował tę dziurę po...
Przyroda nie zna próżni, tak.
Tak, po Maersku i jak widać rozwija. Każde takie zaangażowanie dużego operatora pomaga rozwijać się naszym portom. To jest dobra informacja.
Tak, no zdecydowanie dobra informacja, dlatego że trzeba też zwrócić uwagę na to, że akurat armator MSC bardzo mocno osadza się w Trójmieście, tak. I tutaj jakby tym jednym wątkiem jest oczywiście port Gdańsk, gdzie te największe statki MSC cały czas zawijają. Niewiele mniejsze tak naprawdę zawijają do Gdyni. W Gdyni w tej chwili budowana jest chłodnia, czy rozpoczęła się budowa chłodni, którą też ten armator, właściwie jego spółka zależna tak naprawdę będzie budować. Jego spółka zależna zresztą zajmująca się depotem kontenerowym już od kilku lat jest obecna w Gdyni. To też był duży sukces, że jakby staramy się tych armatorów osadzać tutaj w przestrzeni trójmiejskiej. Ja mówię szerzej trójmiejskiej, bo to nie tylko o Gdynię chodzi, czy tak. Nie tylko o Gdańsk, szerzej trójmiejskiej. I to bardzo dobrze, dlatego że przytrzymanie takiego armatora tutaj u nas powoduje, że on zaczyna ten biznes wiązać z tymi miejscami, w których po prostu funkcjonuje. Stąd jakby bardzo ważne jest to, żeby o tych armatorów po prostu dbać. I też to, co tutaj pani redaktor powiedziała, no biznes i przyroda nie znoszą próżni, więc jakby ta linia jest naturalną konsekwencją problemów w cieśninie Ormus. Jeżeli nie można tam pływać, to po prostu znaleziono inną ścieżkę poprzez Morze Śródziemne, Kanał Suezki, dalej na Morze Czerwone i stamtąd ewentualnie już będą z portów te towary rozwożone po prostu innymi metodami do krajów zainteresowanych. Tylko się cieszyć, tylko przyklasnąć, oby tak. Jak najwięcej takich rozwiązań. Nie jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, bo przypomnę tylko, że MSC jakiś czas temu, kiedy były problemy też na Morzu Czerwonym, nomen omen, to tak naprawdę puściło trasy po prostu wokół przylądka Dobrej Nadziei. Co więcej, tak, MSC jest takim pionierem, jeśli chodzi o porty, chociażby i zawijanie do portów w Wietnamie, do portów w Indiach, więc tak naprawdę też widać, że to jest armator, który aktywnie szuka innych rozwiązań i je wykorzystuje, co bardzo cieszy, z uwzględnieniem polskich portów, takich jak Gdynia czy Gdańsk.
Tak, bo tam w ramach tego połączenia ostatnim portem będą porty na Morzu Czerwonym, a potem lądem
tak. Od razu do centrów logistycznych.
Multimodalne, tak, tak połączenie. Tak. Ale no, tu faktycznie jest to taki operator, który szybko reaguje.
Szybko reaguje, ma takie ciekawe pomysły. Tak, szuka po prostu, widać, aktywnie rozwiązań. No, też jest to potentat rynkowy. Więc, no mówię, cieszy to, że takiego armatora mamy tutaj w Trójmieście. i należy o niego po prostu dbać, bo to jest armator, który po prostu przynosi biznes do polskich portów i do polskich firm, które potem dalej z portami kooperują.
I o te firmy chciałam. To jest bardzo ważne.
Tak, żeby MSC, jakby inwestując w infrastrukturę tutaj, jest zawsze osadza się bardziej zainteresowany wykorzystywaniem swojej infrastruktury niż korzystaniem z czyjejś, na którą nie ma takiego wpływu.
W momencie decyzja o tym, że port wypada z siatki, nie jest już taka prosta, bo to nie jest tylko kwestia statku, tylko już
zaczyna się już tutaj cała infrastruktura, spółki zależne, które tu funkcjonują. No, dokładnie.
Jest to bardzo ciekawa sprawa, o czym państwo mówią, a na ile to jest też szansa dla pomorskich przedsiębiorców na taki szybszy, bezpieczniejszy dostęp do rynków Bliskiego Wschodu? Na ile nasi przedsiębiorcy powinni się też tamtymi rynkami bardziej zainteresować, jeśli takie połączenie teraz im tutaj przed nosem otwarto i daje im szansę na ciekawszy handel?
To jest, pani redaktor, tak samo jak pamiętam, MSC otwierało z Gdyni pierwsze połączenie do Stanów Zjednoczonych, takie regularne. Może nie pierwsze, ale w każdym razie pierwsze takie stricte regularne, które rzeczywiście zaczęło funkcjonować. I to też była taka ciekawostka właśnie, że polscy przedsiębiorcy chyba wtedy po raz pierwszy dostali takie, można powiedzieć, no, nie dało się już bardziej bezpośrednio zawijać do Stanów. Po prostu to było port to port, tak? I dalej po prostu bezpośrednie dostawy ewentualnie do odbiorców amerykańskich. Pamiętam wtedy, jak były rozmowy z różnymi przedsiębiorcami, różnymi klientami w porcie, to było dosyć duże zainteresowanie rynkiem amerykańskim. Robiono szereg konferencji, robiono szereg spotkań, na których po prostu tak naprawdę uczono się tego rynku, tak? Myślę, że tutaj w tej sytuacji, którą mamy na Bliskim Wschodzie, może być podobnie, że jakby jest to pewien konkretny rynek, na który możemy różnego rodzaju produkty dostarczać. My mamy co dostarczać na Bliski Wschód. Zresztą byliśmy tam niegdyś bardzo mocnym graczem. Dzisiaj może nieco mniejszym, ale jakby im rynek szerszy, tym szersze możliwości. Czy my z nich skorzystamy? No to już jest pytanie do przedsiębiorcy.
Z tego co wiem, to już branża spożywcza rozmawia.
Na pewno. No branża spożywcza dosyć szybko reaguje.
Tu by tam się zgadzała ta mroźnia z połączeniem, bo to operator myśli już jakby przyszłość.
Tak. Szczególnie towary chłodzone różnego rodzaju, no to, bo tutaj jakby popatrzmy na to w ten sposób. Armator, który buduje jednocześnie mroźnię, chłodnie, który będzie te kontenery mógł tutaj formować, rozformowywać, czyli zaczyna nam się budować znowu cały taki łańcuch logistyczny, oczywiście nie tylko MSC, tak, bo MSC jest tylko na pewnym etapie, ale że do tych mroźni, chłodni trzeba to dowieźć koleją, samochodami, potem trzeba to rozwieźć z innego portu docelowego też koleją, samochodami, więc tak naprawdę tutaj zaczyna się robić szereg firm, które od samej produkcji przez dostawę tego towaru po transport morski.
Jaki jest kanał dystrybucyjny? Znajdą się przedsiębiorcy, tak, których potencjał i pomysłowość bardziej wierzę niż w potencjał
muszą
polityków.
Tylko wiedzieć, że jest taki kanał i my o tym będziemy mówić.
Na pewno je wykorzystają.
Zmieniamy temat już tak na koniec. Ponad 100 instytucji, uczelni, firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej, unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Walczymy o biuro Europejskiej Agencji Kosmicznej, mówimy od jakiegoś czasu już o tym, to powiedzmy, jakie mamy atuty i dlaczego warto o takie biuro tutaj walczyć, również z punktu widzenia gospodarki morskiej.
Ja szczerze mówiąc nie mam takiego poczucia. Polska nie jest jakimś dużym krajem, że akurat czy coś będzie w Wrocławiu, w Warszawie czy w Gdańsku, czy to będzie lepiej czy gorzej funkcjonowało. Być może to po prostu chodzi bardziej o wątek prestiżowy. Jeżeli jest taka wola, jeżeli są instytucje, które się wokół tego zjednoczyły, co nie często się zdarza we współczesnej Polsce, że ktoś, różne instytucje, różne gremia, właśnie może w tych lokalnych społecznościach szybciej dochodzi takich wspólnych działań. Jeżeli jest taka inicjatywa i chcemy ściągnąć taką instytucję tutaj i są na to jakieś argumenty, że mamy tutaj i firmy, i instytucje, które są z tym związane i mają swoje pomysły, to dobrze.
Znaczy, ja myślę, że mamy kilka atutów jednak. Pierwsza sprawa to jest to, że Polska Agencja Kosmiczna przecież w Gdańsku funkcjonowała, czy funkcjonuje od wielu lat. Funkcjonowała.
Mamy centralę.
Tak, mamy centralę cały czas. Chociaż oczywiście to jest jakby tylko jeden z tych argumentów, więc takim naturalnym, można powiedzieć, kontynuacją tego byłaby tutaj Europejska Agencja. Ale mamy też polski klaster morski kosmiczny z prezesem Markiem Grzybowskim, który też z różnymi firmami funkcjonuje, bo my trochę na ten kosmos patrzymy zawsze przez pryzmat tego, że mamy wysyłać rakiety.
A to nie do końca o to chodzi.
Tak naprawdę z tym rynkiem, nazwijmy to kosmicznym, jest związanych bardzo dużo firm, które tak naprawdę nawet byśmy czasami nie wpadli na to, że one są z tym rynkiem w ogóle powiązane. I tutaj mówimy chociażby o takich kwestiach, jak na przykład różnego rodzaju metody nawigacji, które przecież z morzem są niezwykle związane. Tak? No bez bezpiecznej nawigacji satelitarnej trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie. Obrazowanie, komunikacja satelitarna, bo ja też mówię o komunikacji typu telefony, łączności i tak dalej. Dalej idąc, materiały. Produkcja materiałów, tak? Wysokiej wytrzymałości. Sam temat materiałoznawstwa z silnym ośrodkiem, który mamy na Politechnice Gdańskiej, przecież związany z tym tematem, to jest bardzo duży atut, który posiadamy tutaj u nas na Wybrzeżu. Więc jakby, żeby nie rozciągać, bo nie mamy czasu. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wystrzeliwanie rakiet, można tak powiedzieć, polskich, bo przecież rakieta Perun, Space Forest, firma, która tutaj funkcjonuje. No, jakby mamy dosyć szerokie spektrum firm, które się tym tematem zajmują, w dosyć dużym obszarze, powiązanym z tym sektorem kosmicznym, częściowo też również powiązanych z gospodarką morską, więc myślę, że jest kilka atutów, jest oczywiście szansa na to, żeby ta, mam nadzieję, że jest jakaś szansa, że ta agencja tutaj u nas się zakorzeni. Pewnie będzie to zawsze jakiś dodatkowy punkcik przy różnego rodzaju projektach, do których nasze firmy będą startowały. Nie sądzę, żebyśmy tutaj nagle zbudowali drugi przylądek Canaveral. Powiedzmy sobie szczerze, ale zupełnie nie o to chodzi.
Ale
dokładnie.
Też fajnie, gdyby to trochę wyglądało inaczej niż z Polską Agencją Kosmiczną, że właściwie no, życie się tej agencji toczy w Warszawie, a centralę mamy w Gdańsku, więc wolałabym, żeby przyłożono te akcenty. Może faktycznie już niech będzie gdzieś centrala, a życie faktyczne, naukowe i te kontakty odbywają się w Gdańsku.
Fajnie by było, z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy mieli jeszcze jednak mimo wszystko biuro Europejskiej Agencji Kosmicznej, no to dodatkowo mamy jeszcze transfer technologii, burzę mózgów, europejskiej technologii.
Tylko mówię, niech to wtedy faktycznie będzie w całości tutaj.
Tylko niech to tutaj funkcjonuje, a nie tylko
jak
będzie.
Przy Agencji Kosmicznej, tak. Że to tak...
Mam nadzieję, że szklanka do połowy pełna i ja zawsze staram się patrzeć optymistycznie na różnego rodzaju decyzje. No a potem zadajemy pytania. Szkoda, że musimy nieraz zadawać takie pytania. A dlaczego, mimo że tutaj mamy centralę, to wszystko dzieje się gdzieś indziej, więc miejmy nadzieję, że jeśli to biuro Europejskiej Agencji Kosmicznej tutaj powstanie, to nie będziemy musieli zadawać takich pytań. Dokładnie. A ja tak też sobie wyobrażam, że jeśli będziemy mieli takie biuro, no to ono będzie przyciągało też tutaj fajne, bardzo wartościowe inwestycje technologiczne.
Znaczy to na pewno jest szansa na inwestycje, na pewno szansa na wymianę know-how i doświadczeń z europejskimi firmami, nie tylko tutaj jakby w naszym obszarze. No a trzecia sprawa, że co tu dużo mówić, to też jest agencja, która jednak dysponuje, tudzież opiniuje różnego rodzaju granty, więc zawsze nam będzie bliżej tutaj naszym przedsiębiorcom przynajmniej jakby do źródła, tak, informacyjnego na ten temat.
I więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Niemniej jednak za to, by to biuro było tutaj, ja z całego serca trzymam kciuki. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl i Maciej Krzesiński, ekspert z branży morskiej. Audycję realizował Patryk Schmidt, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.